Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Także i dziś możliwe jest otwarcie na Boga, mówił Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Papież szczególnie pozdrowił kilkutysięczną pielgrzymkę Radia Maryja, która przybyła do Watykanu.
By w jedności z Piotrem naszych czasów uroczyście wyznać swoją wiarę i umocnić się w niej przez spotkanie z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI.
Po aktualnościach papieskich zapraszam na rozmowę o niezwykłej książce Zakochani w ludziach, zapiski z misją. Jej autorem jest ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
W sercu każdego człowieka kryje się tęsknota za Bogiem. Jednakże wielu naszych współczesnych nie zdaje już sobie z tego sprawy. Dlatego należy im pomóc, stosując wobec nich swoistą pedagogię pragnienia, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież zauważył, że niejednokrotnie do rozbudzenia w człowieku tęsknoty za Bogiem dochodzi dzięki miłości czy przyjaźni. Doświadczenie to pozwala nam wyjść z siebie ku innemu. I przekonujemy się, że nawet ukochana osoba nie jest w stanie w pełni zaspokoić pragnienia, które się w nas rodzi, mówił papież. Do podobnych wniosków prowadzą również inne analogiczne doświadczenia, jak na przykład doznanie piękna czy miłość do wiedzy.
Benedykt XVI zauważył, że pedagogia pragnienia, jaką należy stosować względem osób, które nie odczuwają tęsknoty za Bogiem, powinna mieć dwa elementy.
In primo luogo.
Przede wszystkim trzeba się nauczyć kosztować autentycznych radości życia. Są różne rodzaje zadowolenia, które mają też różne konsekwencje. Niektóre pozostawiają dobry posmak, napełniają nas spokojem, stajemy się dzięki nim bardziej aktywni i wspaniałomyślni. Inne natomiast po początkowym przebłysku rodzą poczucie zawodu, niespełnionych oczekiwań i pozostawiają rozgoryczenie, niezadowolenie czy uczucie pustki. Wychowywanie do kosztowania prawdziwych radości we wszystkich dziedzinach życia, w rodzinie, przyjaźni, solidarności z cierpiącymi, wyrzeczeniu się własnego ego, by służyć innym, miłości do wiedzy, sztuki, piękna natury, wszystko to pomaga rozwijać sobie poczucie smaku i tworzy przeciwciała przeciw powszechnej dziś banalizacji i spłyceniu.
Drugim elementem owej pedagogii, jaką należy stosować wobec niewierzących, winno być rozbudzanie zdrowego niedosytu, niezadowalanie się dotychczasowymi osiągnięciami, mówił Benedykt XVI. Papież zastrzegł jednak, że świat ludzkich pragnień nie jest neutralny, potrzebuje on odkupienia i oczyszczenia. Tak temat ten został przedstawiony w polskim streszczeniu katechezy.
Dynamizm pragnienia jest zawsze otwarty na odkupienie. Nawet wtedy, gdy skieruje się na ścieżki upadku moralnego, gdy dąży do sztucznych rajów i zdaje się tracić zdolność do tęsknoty za prawdziwym dobrem. Nawet w otchłani grzechu nie gaśnie w człowieku owa iskierka, która pozwala mu rozpoznać prawdziwe dobro, zasmakować go, aby w ten sposób rozpocząć drogę wyjścia, na której Bóg, obdarzając łaską, nigdy nie odmówi swej pomocy.
Szczególne pozdrowienie Benedykt XVI skierował do narodowej pielgrzymki Chorwatów, którzy dziękowali mu za zeszłoroczną wizytę w ich ojczyźnie. Papież przypomniał im o kluczowej roli rodziny w życiu Kościoła. Rodziny chrześcijańskie są podstawowym zapleczem dla wychowania w wierze, kształtowania Kościoła jako wspólnoty i jego misyjnej działalności w różnych życiowych sytuacjach. Proszę was, byście modlili się w rodzinie i za rodzinę, powiedział Ojciec Święty do Chorwatów.
A kiedyś stanął nad brzegiem.
W Watykanie przebywa dziś pielgrzymka Radia Maryja, telewizji Trwam i naszego dziennika. Jak podali organizatorzy, uczestniczy w niej około 10 tysięcy pątników. Ich obecność na audiencji ogólnej nie uszła uwadze Benedykta XVI, który dał temu wyraz w słowie do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie rodziny Radia Maryja z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zasinem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten rok wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rano mszę dla pątników odprawił w Bazylice Świętego Piotra sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Na rozpoczęcie liturgii podkreślił wielki wkład toruńskich mediów w dzieło ewangelizacji.
Il Signore sa bene quanto è stato seminato nei cuori.
Pan wie, ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informacją o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia. W dzisiejszym świecie radio i telewizja stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, to znaczy głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka.
Kardynał Bertone zaznaczył też, że radio i telewizja jako narzędzia ewangelizacji potrzebują odpowiedniego personelu. Trzeba, by osoby zaangażowane, kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań, podkreślił sekretarz stanu.
Z kolei arcybiskup Wacław Depo, który wygłosił homilię, zachęcił środowisko Radia Maryja i telewizji Trwam, aby nie zniechęcało się przeszkodami, które stawia się im na drodze.
Wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło, a tym samym osobista odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Jako Polacy mamy na to dowód w dziejach odległej i współczesnej historii naszej własnej ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda, są różne i nieraz tam, gdzie zamykano jej po ludzku sądząc wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu. Jest więc rzeczą naturalną i zrozumiałą, że jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. Dlatego pytamy się otwarcie, w imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia, głoszona w Kościele i przez Kościół, również za pośrednictwem środków społecznego przekazu, nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi, jak również znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.
O celach kolejnej już wizyty rodziny Radia Maryja w Watykanie mówił natomiast ojciec Tadeusz Rydzyk.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj u stóp apostolskich, by w roku wiary wyznać ją razem z Piotrem naszych czasów. Jesteśmy tu fizycznie, jako parotysięczna delegacja, ale jest też wielomilionowa rodzina Radia Maryja w Polsce i świecie, łącząca się dzięki radiu i telewizji. Z tego miejsca, od apostołów, od Piotra naszych czasów, jeszcze raz przyjmijmy w roku wiary słowa wypowiedziane tutaj do rodziny Radia Maryja przez błogosławionego Jana Pawła. Jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać. I siejmy, kochani, siejmy ziarno Ewangelii wszystkim i wszędzie, w rodzinach, środowiskach, ojczyźnie, świecie, aby wszyscy byli mocni żywą wiarą, aby nikt nie błądził w samotności, bo kto wierzy, nigdy nie jest sam.
Pątnicy natomiast dziękowali w Watykanie Bogu za błogosławieństwo, jakim w ich przekonaniu jest dla dzisiejszej Polski Radio Maryja.
Zaczął się rok wiary i przyjechaliśmy dać świadectwo wierze. Też chcielibyśmy się identyfikować z obroną telewizji Trwam.
Matka Boża nas tyle razy ratowała cudami pod Wiedniem, cud nad Wisłą. Mówię, Matko Boża, jakiś cud zrób teraz, a on jest. Radio Maryja samo w sobie jest cudem.
W programie pielgrzymki przewidziano jeszcze apel jasnogórski na placu Świętego Piotra.
Zapowiedziana w czasie synodu biskupów wizyta delegacji ojców synodalnych w Syrii nie dojdzie do skutku. Zamiast nich Benedykt XVI wysłał do sąsiedniego Libanu kardynała Roberta Saracha, przewodniczącego papieskiej Rady Korunum. W imieniu papieża ma on zapewnić Syryjczyków o solidarności Kościoła. Spotka się ze zwierzchnikami syryjskich chrześcijan oraz z przebywającymi w Libanie uchodźcami wojennymi. Będzie również przewodniczył spotkaniu kościelnych organizacji charytatywnych, które niosą pomoc w tym regionie. Misja watykańskiego hierarchy w Libanie rozpoczęła się już dzisiaj i potrwa do soboty. Poinformował o tym sam Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież wystosował też kolejny apel w sprawie Syrii.
Z wielkimi obawami śledzę tragiczne akty przemocy w Syrii, gdzie nie milknie szczęk oręża i co dnia rośnie liczba ofiar. Pogłębia się cierpienie społeczeństwa, zwłaszcza tych, którzy musieli porzucić swe domy. Zanosząc do Boga moją modlitwę, po raz kolejny wzywam wszystkie strony konfliktu i tych, którym leży na sercu dobro Syrii, by nie zaniechali żadnych starań w poszukiwaniu pokoju i dążeniu na drodze dialogu do sprawiedliwego współistnienia, mając na uwadze adekwatne rozwiązanie polityczne tego konfliktu. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, bo jutro może być za późno.
Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, kardynał Sarach zawiezie do Libanu dar ojców synodalnych dla syryjskiego społeczeństwa. Dołożył się do niego również Ojciec Święty, dzięki czemu łączna pomoc dla poszkodowanych wyniesie $1 000 000.
Naszym gościem jest ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, swego czasu także misjonarz, autor książki Zakochani w ludziach, zapiski z misją. Proszę księdza, kiedy, przyznam szczerze, myślę o misjach, to w głowie pojawia mi się taki obraz małych afrykańskich dzieci, uśmiechniętych wokół siostry zakonna albo kapłan, misjonarz. Wszystko jest takie sielskie, anielskie. Czy misje takie rzeczywiście są? Czy z tej księdza książki taki obraz misyjny się wyłania?
Myślę, że można powiedzieć, że taki stereotyp posługi misyjnej rzeczywiście funkcjonuje, chociaż wiele osób kojarzy pracę na misjach z trudnościami, z wojną, z niebezpieczeństwem, z klęską głodu. Ta moja książeczka, ten zbiór refleksji i wspomnień usytuuje się pośrodku. Pokazuje z jednej strony fascynujące postawy, wzruszające chwile, ale z drugiej strony obiektywne trudności i zagrożenia, które towarzyszą zarówno misjonarzom, jak i tym, dla których na co dzień pracują.
Ta książka w pewnym sensie składa się jakby z dwóch części. To są z jednej strony księdza wspomnienia z pracy w Republice Konga, a z drugiej zapiski z rozmów z misjonarzami, których miał ksiądz okazję odwiedzić.
Dokładnie. Pierwsza część książki poświęcona jest moim wspomnieniom z pracy w Kongo, natomiast ta większa część poświęcona jest wspomnieniom dotyczącym moich spotkań, rozmów z misjonarzami i to w miejscu, gdzie pracują. Z racji moich obowiązków dane mi było tych krajów przejechać kilkadziesiąt, a więc za tym kryją się setki misji, tysiące spotkań, rozmów, jednokrotnie takich, których nie zapomnę na pewno do końca życia.
To zacznijmy od tego Konga. Co księdza pchnęło na tę misję? Jak wyglądała ta praca w jednym z najbiedniejszych krajów świata?
Marzenia o pracy na misjach towarzyszyły mi właściwie od dziecka i myślę, że w jakiejś mierze było to związane z tym, że z mojej parafii rodzinnej, z parafii Tymbark, wywodziło się i wywodzi się kilku misjonarzy. To jakby oni byli takimi pierwszymi siewcami tego misyjnego niepokoju. Potem oczywiście przyszedł czas osobistej refleksji, modlitwy, rozeznania i wreszcie decyzja biskupa Wiktora Skworca o tym, że ruszam do Konga. Wyjeżdżając, sam naprawdę nie wiedziałem, na czym moja praca będzie polegać, ale Wspomniałem kiedyś jednemu z redaktorów Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, że chętnie popracowałbym, aby szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. I wielokrotnie o tym już mówiłem. Pan Bóg ma poczucie humoru, bo diecezja, do której trafiłem, właściwie z tym kultem Bożego Miłosierdzia jeszcze się nie zetknęła i byłem wraz z księdzem Piszkiem, moim współpracownikiem, w pewnym sensie pionierem tegoż nabożeństwa w tej części Afryki. Pracowałem w Kongo 2 lata i paradoksalnie zakończyłem posługę, wyjeżdżając na pierwszy urlop właśnie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, z radością celebrując to święto z moimi parafianami. Następnego dnia byłem już w samolocie do Polski. Po przylocie okazało się, że Kościół w Polsce ma wobec mnie nieco inne plany i muszę zostać na tak zwanym misyjnym zapleczu.
I tu jakby dochodzimy do drugiej części księdza książki. Jako delegat do spraw misjonarzy przy konferencji Episkopatu Polski miał ksiądz okazję odbyć wiele spotkań z polskimi misjonarzami, zarówno kapłanami, siostrami zakonnymi, pewnie także misjonarzami świeckimi. Co szczególnie z tych spotkań ksiądz zapamiętał? Co szczególnie się przebijało?
Po powrocie z Konga pojawiła się w moim umyśle taka refleksja, że tutaj skończyły się te moje spotkania z misyjną rzeczywistością. Natomiast zaskoczony nominacją na delegata do spraw misjonarzy, bardzo szybko się zorientowałem, że aby te obowiązki dobrze wypełnić, to muszę być blisko misjonarzy i to nie tylko tutaj w Warszawie, ale przede wszystkim tam, gdzie pracują, na terytoriach misyjnych. I myślę, że te tysiące spotkań z nimi pozwoliły mi zobaczyć w nich ludzi, którzy głęboko zakorzenieni w Bogu są zakochani w ludziach. I stąd taki, a nie inny tytuł mojej książki.
Praca na misjach to jest praca wyczerpująca, także fizycznie?
Myślę, że dla człowieka, który oddaje się tej pracy, tej posłudze z pasją, zawsze się to wiąże z wyczerpaniem i fizycznym, i psychicznym, mam nadzieję, że nie duchowym.
Dlatego tym bardziej to zaplecze modlitewne jest szczególnie ważne.
A więc właśnie, wielokrotnie pytano o to, jak możemy pomagać misjonarzom. Zawsze mówię, współpracujmy z nimi, ofiarując im nasze duchowe i materialne dary.
Ta książka jest trochę okazją do tego, żeby zachęcić Polaków do towarzyszenia polskim misjonarzom, chociaż właśnie tą myślą, modlitwą, jeżeli już nie ofiarą pieniężną, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić.
Taki też był cel, który mi przyświecał, kiedy zdecydowałem się, inspirowany przez moich przyjaciół, aby tą książkę napisać. Chciałem pokazać po pierwsze piękno tej misyjnej posługi, po drugie skłonić do takiej autorefleksji nad moim zaangażowaniem, nad moją wiarą również. Po trzecie, no rzeczywiście raz jeszcze podkreślę, pokazać ludzi zakochanych i w Bogu, i zakochanych również w ludziach. Książka też pewnie będzie okazją, aby też materialnie dzieło misyjne wspierać. Zdecydowałem, że cały dochód z jej sprzedaży będzie przekazany na funkcjonowanie i utrzymanie seminariów na terytoriach misyjnych.
Dzisiaj jako dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych także ma ksiądz okazję odwiedzać polskich misjonarzy, rozmawiać z nimi, czytać korespondencje, odpisywać na ich listy. To może druga część tej książki się pojawi?
Myślę, że jeśli opatrzność nie ma wobec mnie jakichś innych planów, to postaram się to życzenie pana redaktora spełnić.
To jeszcze zapytam o taki ludzki wymiar tej pracy misyjnej i powrotu do Polski. Tęskni ksiądz czasem za Republiką Konga, czy za takim bardziej stałym wyjazdem na misję?
Myślę, że na to pytanie mógłby odpowiedzieć arcybiskup Wiktor Skworc, z którym bardzo blisko współpracowałem właśnie w Komisji Episkopatu do spraw misji. Wielokrotnie prosiłem go o to, abym mógł wrócić i za każdym razem odpowiedź była jednoznaczna. Na razie pracujesz tutaj. Może kiedyś, jeśli Boże Miłosierdzie będzie mieć takie plany wobec mnie, to na te misyjne szlaki wrócę. Na razie wracam, żeby być z misjonarzami, towarzyszyć im.
A w tym czasie my możemy zajrzeć do książki Zakochani w ludziach, zapiski z misją, której ksiądz Tomasz jest autorem, i trochę poczuć tego ducha misyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również zachęcam do lektury i życzę, aby była przyjemna i inspirująca.
Rozmową Rafała Łącznego z księdzem Tomaszem Atłasem kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.